na ryszcie ciepło. Wrażenie, jakiego nie spodziewałem się doznać, zaczęło mi się już wydawać, że ono w ogóle nie istnieje. Owszem, wiem, że są kraje, w których zima co najwyżej zaznacza się zapisem w kalendarzu, ale tu jest jakby odwrotnie. Krótkie lato przychodzi tylko po to, by tym mocniej odczuwać wszechmocność długiego, białego piekla. Ono tu było od zawsze, pod rękę z samodzierżawną władzą i wielkimi pieniędzmi. To dla nich dawało się wytrzymać, odgradzając od zimna. W czterech ścianach, huczącymi piecami, a szubami z soboli na zewnątrz. Teraz pieniądze przepadły, pękły bariery, została tylko władza. Niby nowa w imieniu ludu, lecz taka sama jak poprzednia, taka sama jak każda. I syberyjska biała pani sprawiająca, że czujesz się ostatnim rabem, marzącym co najwyżej, żeby się wszystko skończyło. Nagła zmiana temperatury narzuca na głowę koc otępienia. Chciałbyś się zwinąć w klębek przydającym szczęście kaflowym piecu i spać bez końca. Nie można. Za biurkiem siedzi ktoś, kto ma w rękach moje życie. Nie tylko moje. Muszę zachować przytomność, bo chcę zobaczyć jeszcze rodzinę, miasto i kominy postawionej przez ojca fabryki. Jak się tu w ogóle znalazłem? Jesienią 1918 roku Henry Groman otrzymał list z Moskwy. List musiał przebyć długą drogę, niejednokrotnie przestemplowany, wymięty, ze śladami brudnych palców i naderwanym rogiem. Nadawcą był Fiodor Dmitriewicz Michajlow, towarzysz młodości, druh, przedstawiciel kolejnego pokolenia zaprzyjaźnionej rodziny moskiewsko-odeskich kupców. Ze swoich odeskich składów handlowali na wielką skalę bawełną, choć mieli też poważne udziały w nadkaspijskim bumie związanym z ropą naftową i trzymali rękę na pulsie bieżących wydarzeń, lojalnie dzieląc się swoją wiedzą z łódzkimi potentatami. Owa lojalność wiele razy okazała się bezcenna, w najlepszym razie pomnażając majątki obu rodzin, w najgorszym pozwalając uprzedzić klęski, jakie innych rzucały na kolana, odbierając im wszystko. List był rozpaczliwym wołaniem o pomoc, chociaż wyrażonym oględnie ze względu na możliwość przeczytania przez niepowołane osoby. Henryk nie miał kłopotu z rozszyfrowaniem położenia Fiodora, odciętego wojną domową od zasadniczej części majątku, prawdopodobnie już rozgrabionego lub skonfiskowanego. Śledząc mapę i doniesienia z Rosji, mógł odtworzyć nieudane próby przedarcia się ze stolicy przez rewolucyjną i kontrrewolucyjną pożogę na południe, poprzedzone gorączkowym wysiłkiem wysłania rodziny na zachód, do Francji. Czuł też otchłań smutku i niepewności przyjaciela, czekającego bezskutecznie na potwierdzenie, czy zorganizowana z użyciem resztek majątku ucieczka w ogóle się powiodła.